takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, dzień dobry. 79. spotkanie przed nami. Dziękuję patronom podcastu. Wakacje na fali. Agent turystyczny skupiający w swej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na fali. Z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do śledzenia kont podcastu na Spotify i YouTube i do lajkowania strony Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. A dziś wyjątkowy odcinek, bo gościa też będziemy mieli z tej najwyższej podróżniczej półki. Opowiemy o próbie pobicia światowego rekordu wysokości, na jaką wjechał rowerzysta, a tego wymagającego i imponującego wyczynu, i to dwukrotnie, podjął się mój gość Marcin Jakub Korzonek. Witaj.
Dzień dobry.
Instruktor turystyki rowerowej, dziennikarz, fotograf, informatyk. Świat penetruje głównie na dwóch kółkach. I tutaj niech przemówią liczby. Przejechałeś ponad 30 tysięcy kilometrów na 22 wyprawach rowerowych. Odwiedziłeś 52 kraje, z czego 33 na rowerze. Zaliczyłeś 7 dużych pasm górskich. Ale twoją największą pasją są pustynie. Masz na swoim koncie przejechane, a jakżeby inaczej, na rowerze 10 z nich. Co jest tak wyjątkowego w miejscu, gdzie żar leje się z nieba, praktycznie nie ma życia, brakuje ludzi, roślin, zwierząt, a pustkowie ciągnie się kilometrami?
Nic. To nic jest fajne. Właśnie to nic jest fajne. To, że tam nic nie ma. To, że to jest przede wszystkim pustkowie, nieprawdą jest, że tam jest piasek, bo mało która pustynia jest piaszczysta. Przyjmuje się, że około 20% pustyń na świecie jest piaszczysty. Natomiast fajne jest to, szczególnie teraz, w tych czasach obecny, że tam nic nie ma. I że się możemy wyciszyć. Wzrok nie ma na czym zawiesić swojego zainteresowania. I jedziemy wiele dni i to jest coś fajnego.
Swoista ucieczka od cywilizacji, od tych codziennych problemów?
Dokładnie tak. Szczególnie teraz, w tym czasie, kiedy jesteśmy atakowani przez media społecznościowe, czy chcemy być, umówmy się, bo my to chcemy, przetwarzam potworną ilość informacji, a szczególnie ja, bo ja się interesuję wieloma rzeczami, nie ukrywam tego, więc to jest taki moment wyciszenia i to jest fajne. Szczególnie te pustynie, których nie ma zasięgu, bo niestety, ale jest tak, że coraz więcej pustyń ma zasięg internetowy i również możemy poserwować na Facebooku gdzieś na środku pustyni. Ale pustynie są magiczne, są niewybaczające. Tam nie ma miejsca na pomyłkę, tam trzeba wszystko kalkulować, ile wody weźmiemy, jaki dystans przejedziemy, czy dotrzemy do jakiejś wioski i to wszystko jest fajne.
Pustynia nie przebacza?
Tak, aczkolwiek też nie jest aż taka groźna, jakby się wydawało, bo wbrew pozorom ludzie są wszędzie. Największej pustyni, jakiej byłem, to była pustynia Gobi i nawet tam co drugi dzień spotkaliśmy człowieka, pomimo że byliśmy na kompletnym pustkowiu, nie było dróg, a jednak gdzieś tam nagle wychodził z jakiegoś pagórka na koniu miejscowy, tubylec, tak? Więc to było coś niesamowitego. A jak jest właśnie miejscowy, jak jest człowiek, to jest woda, bo to jest najważniejsze na pustyni. Pilnujemy wody, bo to jest absolutnie najważniejsza rzecz.
No to teraz już śmiało z terenów pustynnych możemy przenieść się na wyżyny. Ojos del Salado w Chile, w Ameryce Południowej. Najwyższy wulkan świata. To był cel twojej wyprawy w ramach projektu Recross the Record 2024.
Tak, ale tam pustynia też była. Właśnie to jest fajne, bo tam były i góry, i pustynie, więc dwie moje ulubione rzeczy, bo raz faktycznie pustynie mnie najbardziej fascynują, ale również fascynują mnie duże wysokości. To się zaczęło, o matko, w 99 roku na słynnej Karakoram Highway z Pakistanu do Chin. Udało nam się wtedy z Mikołajem i z Grześkiem przejechać tą drogę z Kaszgaru do Islamabadu. Zresztą jako jednym z niewielu, nawet nie wiem, czy nie byliśmy jednymi Polakami, którzy przejechali dokładnie od początku do końca tą drogę. I tam się przejeżdża przez taką przełęcz Kunjara Pass 4730 metrów. I to była moja pierwsza taka duża wysokość na rowerze. Później żeśmy przy okazji tego zrobili trekking dookoła Nangi Parbat. Zdobyliśmy przełęcz 5400 metrów na piechotę i się okazało, że bardzo dobrze się aklimatyzuje. A to jest dosyć istotne, bo jak się okazuje, jak rozmawiałem z himalajstami, a szczególnie z Krzyśkiem Wielickim, to on jakby potwierdza tą teorię, że tą jakby to, czy ktoś się dobrze aklimatyzuje, czy nie, co jest kluczowe na tej wysokości, zależy między innymi od genetycznych predyspozycji człowieka. Po prostu jedni się dobrze aklimatyzują, drudzy nie. Nie do końca wiadomo, albo przynajmniej ja jakby nic o tym nie wiemy, o żadnych badaniach, które to zbadały, dlaczego tak jest. I stąd to się zaczęło. No i później był Tien Shan, tam był 4000 coś. Także były kolejne wyprawy. Taka najważniejsza, jakby najważniejszy punkt tutaj to był Himalaje, bo to no wiadomo, że jeżeli myślimy o dużych wysokościach, to muszą być Himalaje. No i tam w 2018 roku zrobiłem taką drogę, słynną drogę Srinagar, Leh, Manali i tam są trzy przełęcze, właściwie cztery przełęcze o wysokości 5300 metrów. Wjechałem rowerem, tu też trzymając się tych swoich takich zasad, że to musi być wszystko pokonane, tam było szczególnie na rowerze, ale tam było tak, że musiałem wszystko również na pedałach pokonywać, że nie wolno mi było zejść z tego roweru, musiałem wszystko przepedałować. No i się zacząłem zastanawiać, gdzie by tu wjechać wyżej. I stąd jakby ten projekt, tak naprawdę pierwszy projekt, czyli 2020 roku, to był Cross the Record 2020, no wiedziałem, jakby sprawdziłem to, gdzie się bije takie rekordy wysokości we wjeżdżaniu pojazdami, samochodami, przede wszystkim ciężarówką, motorami. Wszystkie rekordy bije się tylko w jednym miejscu, na zboczach wulkanu Ojos de Salado w Chile.
Gidokince wstrzymał oddech, bo to Niemiec był do tej pory rekordzistą, jeśli chodzi o tą najwyższą wysokość, na którą wjechał rowerzysta. 6233 metry zaliczył nasz zachodni sąsiad.
Tak, dokładnie. Jeżeli sobie wpiszemy w internet taką frazę, po angielsku oczywiście, jakiś rekord, no to trafimy na tą informację. Przy czym tutaj on nie ukrywał i to w sumie, powiem szczerze, ja się trzymałem właśnie tego rekordu i chciałem go pobić. Aczkolwiek ostatnio tak sprawdziłem to dokładnie, to się okazało, że czego on nie ukrywał, że on rower końcowe 400 metrów wpychał, wnosił wręcz, co dla mnie jest niedopuszczalne. I przekreśla dla mnie ten rekord i to w tym momencie nie jest rekord w najwyższym wjechaniu rowerem na tą wysokość. I tym rekordzistą będzie bodajże Francuz, teraz już nie pamiętam nazwiska, ale 6175 metrów to będzie niższa wysokość, zrobiona gdzie indziej, bo w Himalajach. Dlatego, że dla mnie to jest bardzo istotne, że jeżeli mówimy, że pobijamy rekordy w wjeżdżaniu rowerem, no to musimy wjechać tym rowerem, a nie go wpychać, a nie go wnosić, a nie go pchać. No bo w ten sposób równie dobrze moglibyśmy go wepchnąć na Mount Everest.
To tak, nie jest... bo ty zawsze podkreślasz, że ten styl jest dla ciebie bardzo ważny, te zasady, którymi się kierujesz.
Tak, no bo to w tym momencie, a jeżeli będziemy mogli tam wepchnąć, no to ktoś przeniesie 5 kilometrów, a ktoś podjedzie samochodem. No bo jak ludzie jeżdżą na wyprawy, to bardzo często się podciągają i okej. Jeżeli ktoś to na własny użytek robi, nie ma z tym problemu, no ale jeżeli mówimy o jakimś rekordzie, no to trzymajmy się jakichś zasad, no bo inaczej ta walka... czy ta rywalizacja, no bo jest to rywalizacja, nie będzie równa.
No i w swoich wyprawach też nie korzystasz z żadnego wsparcia ani pomocy z zewnątrz.
Tak, no to wynika, to jest moje takie jak przekonanie, że jeżeli coś robię rowerami, to staram się znowu, żeby to był też czysty styl, no bo jeżeli myśmy w 98 roku razem z Wojtkiem przejechali z Wrocławia, mówimy, że dojechaliśmy z Wrocławia do Egiptu, no to każdy metr przejechaliśmy, przepraszam, każdy metr bez 20 metrów przejechaliśmy na rowerze. No bo jeżeli będziemy się podciągać z pociągami, autobusami, no to nie ma sensu, no bo podciągniemy się 200 kilometrów, a może 2000 kilometrów, no i co? I to nie będzie prawdziwe dojechanie. A te 20 metrów akurat na granicy izraelsko-jordańskiej musieliśmy przejechać autobusem, bo nie wolno tej granicy przejechać na rowerze. Więc niestety czasami są takie przeszkody też.
Blisko miesiąc w Chile zajęła ci sama aklimatyzacja.
Tak. Kluczową rzeczą w jeżdżeniu, czy w ogóle w przebywaniu na dużych wysokościach, a tak, co to właśnie, to znaczy duża wysokość, to może zacznijmy od początku. Duża wysokość to jest na pewno 5000 metrów. To już jest taka wysokość, że mamy, mówi się tak potocznie, że mamy o połowę tlenu mniej niż tutaj, na tej naszej wysokości zero. Tam oczywiście chodzi o to, że to jest ciśnienie o połowę mniejsze, ale faktycznie no, tego tlenu, którym możemy oddychać, jest dwa razy mniej. Więc żeby przebywać bezpiecznie na tej wysokości I żeby tam podejmować jakiś wysiłek, a jazda na rowerze jest dużym wysiłkiem, potrzebujemy się dobrze zaaklimatyzować, a na to potrzebujemy czas. I tutaj wiele osób na tym pada, bo jak wyjeżdżamy, nie mamy czasu, mamy urlopy i tak dalej. I na przykład próbują, takim klasycznym przykładem jest wejście na Kilimandżaro, gdzie jest to jeszcze bardziej ograniczony czas, bo tam jest, zazwyczaj się wchodzi w 5 do 7 dni. Niektórzy to właśnie skracają, bo nie ma czasu, bo każdy dzień kosztuje, a tam jest duża wysokość i w związku z tym dużo ludzi nie wchodzi na tą górę właśnie z powodu tej zbyt dużej wysokości, braku aklimatyzacji, więc ja zawsze staram się robić to bardzo prawidłowo, czyli spokojnie zdobywać tą wysokość, przebywać najpierw na wysokości 2500, 3000, 4000, później zjechać na 3000, żeby się zregenerować, później wjechać na 4,5, później zjechać na przykład na 4, zostać na tej wysokości dzień czy dwa, wjechać później na 4700 i tak dalej. To jest taki typowy schemat schodkowy aklimatyzacyjny, który również stosują himalaiści, jak zdobywają ośmiotysięcznik.
Nie obyło się bez przeciwności losu. Udar, poparzenia, uraz kolan, zapalenie zatok, kłopoty z oddychaniem. Nie było tego mało.
Tak, ale większość tego było w pierwszej wyprawie, w 2020 roku, bo wtedy faktycznie mnie rozłożyło zupełnie. Wtedy tak, drugiego, o matko, wtedy to było tyle tego, że ledwo się podbierałem. Szczerze mówiąc, myślałem, że zakończę wyprawę na pierwszym tygodniu, bo tak, dostałem pierwszy raz w życiu, dostałem prawdziwego udaru słonecznego, już przekonałem się, co to znaczy. Miałem tak duże szczęście, bo było akurat jakiś na pustyni jakiś bar i mogłem tam siedzieć i siedziałem 3 czy 4 godziny wlepiając oczy w ścianę, będąc zupełnie po prostu nieprzytomnym umysłowo, ale jakoś z tego wyszedłem. Kolano mi strzeliło, miałem przeciążone i duży ból. Jechałem 2 dni na ketonalu, silnym leku przeciwbólowym. I tutaj też zwróciłem się w Polsce do fizjoterapeutów, bo mam tutaj jakąś swoją ekipę przyjaciół, którzy mi pomagają. Fizjoterapeuta zalecił ćwiczenia, rozmasowaliśmy to kolano i udało się. No i tak, i później były problemy z oddychaniem, co się okazało, było jakieś bardzo duże zapalenie zatok. Wylądowałem w szpitalu na badania. Później miałem antybiotyk, więc się ledwo pozbierałem. I pomnę tych doświadczeń, jak teraz pojechałem, bo właśnie tak, wtedy pojechałem. Wtedy osiągnąłem wysokość 5905 metrów. I postanowiłem tam wrócić i wjechać jeszcze raz, powtórzyć tą samą drogę i spróbować pobić ten rekord. I teraz mi poszło lepiej, bo już nie miałem takich przygód. Byłem trochę lepiej przygotowany, uważam. Lepiej kondycyjnie i ostrożniejsze, tak? Czyli bardzo uważałem na to, na słońce, tak? Bo ja tam jadę w lutym, to jest luty, marzec. My tu mamy, wiadomo, zimę, więc jakby, a tam jest środek lata, właściwie prawie, że końcówka lata. Więc trzeba bardzo, bardzo uważać na to, żeby się nie dać spalić, bo to jest pustynia Atacama. Tam temperatura osiągała 47 stopni Celsjusza. Było tak gorąco, że były tam momenty, że miałem akurat nadmiar wody i po prostu się polewałem cały czas, bo się nie dało wytrzymać w tym ukropie. Także bardzo tutaj uważałem na to, żeby nie popełnić błędu, bo jeden błąd i w tym momencie jestem, tak jak 4 lata temu, ląduję w szpitalu akurat tak, 5 dni wyjętych z wyprawy, a to w tym momencie rozwala całą wyprawę. A szczególnie antybiotyk, który miałem wtedy, bo antybiotyk bardzo osłabia i w tym momencie od nowa się wszystko zaczyna. Od nowa aklimatyzacja, od nowa jakby dostosowanie się do tych warunków tam panujących.
Odpukać, wszystko się
tak
udało, jeśli chodzi o przygotowania. A jakie wrażenie zrobiło na tobie Chile?
Chile to jest właściwie pierwszy i jak na razie jedyny kraj z Ameryki Południowej. Ja jestem zwolennikiem Azji. Tak się mówi, że jak ktoś, wśród podróżników tak zauważyłem, że jak ktoś trafił albo pierwszy raz do Ameryki Południowej, albo do Azji, to polubia bardziej. I tak faktycznie jest. Ja bardziej polubiłem Azję i się tego trzymam. Natomiast Chile, jakoś nie mam przekonania do Ameryki Południowej. Natomiast Chile o tyle jest fajne, że to jest taki najbardziej cywilizowany, jeśli tak można powiedzieć, kraj Ameryki Południowej. Też najdroższy niestety, ale najbezpieczniejsze. To jednak jest dużym plusem. No minusem jest to, że jest drogo tam. Natomiast sam kraj jest bardzo fajny, bo jest tak, bardzo długi. To jest najdłuższy kraj w Układzie Południkowym. On ma 4,5 tysiąca kilometrów długości, także te wszystkie odległości są piekielne. Jak ja tam musiałem autobusem przejeżdżać, żeby ze stolicy dojechać na miejsce startu, no to się liczy w 12, 12 godzin, tam 24 godziny nawet jechałem, bo tam dwa razy po 12, są olbrzymie te odległości. Jest przepiękna pustynia, bardzo duże wysokości, no bo do prawie 7000 metrów. I również tam jest zielono, co prawda ja tam nie trafiłem na to zielono, bo zielono jest bardziej na południe. Także jest to kraj taki mocnych kontrastów i faktycznie tam nic nie ma. Poza miastami tam nic nie ma. Jest pustkowie całkowite. Czyli to, co lubię.
A jak sami mieszkańcy?
Mało. Bardzo mało. Jakby charakterystyczne jest to, że po pierwszej wyprawie miałem jedno zdjęcie portretowe, komuś zrobiłem. A generalnie też fotografuję, lubię portrety robić, a stamtąd przywiozłem jedno zdjęcie, a teraz nie przywiozłem żadnego, bo nie było nikogo. Po prostu nikogo nie było. Bo jedyne co, no to trafiałem do takich większych wiosek, które są już miasteczkami. No to już jakby, no miasteczko. Natomiast poza tym nie ma takich wiosek, że jest, nie wiem, 10 chałup na kupie. Po prostu nie ma. To jest zbyt duża pustynia.
Jak podkreślają często rowerzyści, sprzęt jest tak istotny w drodze do sukcesu?
Nie zgodzę się trochę z tym. Nie zgodzę się i co ciekawe, jako taki wariat sprzętowy, który ma dużo rowerów, mam kilka wyprawowych rowerów, oczywiście perfekcyjnie je przygotowuję i tutaj pod względem sprzętowym to była też bardzo wymagająca wyprawa. I mam też ten sprzęt najlepszy, jaki prawie jest, ale się nie zgodzę trochę z tym, dlatego że widziałem niejednokrotnie podróżników na bardzo słabym sprzęcie. Również jechałem w 97 roku, jechaliśmy na Nordkap z Wrocławia i wracaliśmy przez połowę drogi, 6000 km, kolega pojechał na markotowym rowerze za 600 zł. I dojechał i przejechał. Nie zgodzę się z tym również jako serwisant rowerowy, który robi przeglądy rowerów setką rowerów. Oczywiście lepiej jest pojechać na dobrze przygotowanym rowerze, ale też nie skupiałbym się na tym sprzęcie, bo dużo ludzi nie chce podróżować, tak zauważyłem, dlatego też książkę o tym napisałem, bo ludzie mówią, nie pojadę, bo ja nie mam dobrego sprzętu, bo ja nie mam roweru bo pewnie trzeba mieć rower za 10 000 zł, albo przynajmniej za 5 000 zł. Nieprawda, można pojechać rowerem za 1000 zł, tylko faktycznie dobrze sobie go przygotować, żeby mieć mniej tych niespodzianek po drodze. Ale naprawdę widziałem i znam podróżników, którzy jechali takimi złomami, że ja bym się bał na nich prawie, że pojechać do miasta. Więc to tylko więcej przygód będzie oczywiście. Gdzieś tam będziemy naprawiać, też tam coś będzie spawał. No będzie tysiące przygód będzie generowało. Natomiast oczywiście lepiej mieć ten sprzęt dobrze przygotowany. I ja miałem.
No bo skoro wyprawa rowerowa po rekord świata, no to ten jednoślad też zwykły być nie powinien.
Tak, tak. Znaczy tak, zacznijmy od początku. W 2020 roku wykorzystałem dosyć specyficzny rower. Był to rower polskiej marki Cross, Smooth Trail. Nietypowy, bo ze stalową ramą. Jest to rower endurowy, o charakterystyce endurowej, czyli taki bardzo górski i z bardzo szerokimi oponami, trzycalowymi. Jest to taki dziwny miks, coś co wypuściła firma i w sumie szybko przestała to sprzedawać, bo ludzie nie kupowali tego, bo to była dziwna konstrukcja. Natomiast dla mnie była kapitalna. Bo tak, po pierwsze rama stalowa bardzo fajna jest w podróża, ma fajne właściwości, ale dla mnie najważniejsza była opona, czyli szeroka opona, bo zdawałem sobie sprawę, że tam największym problemem przy wjeżdżaniu na wulkany jest przyczepność. Dlatego, że tam droga się w pewnym momencie skończy i jadę po luźnym terenie. I okej, to zadziałało, ale ponieważ teraz chciałem pobić ten rekord, to stwierdziłem, że muszę mieć jeszcze szerszą oponę i wykorzystałem swój kolejny rower, który mam, czyli Fat Bike. Z najszerszą oponą, jaka jest na rynku, czyli 4,6 cala, no tam najszersza jest 5,0, ale to zależy jak liczyć. Jakby nie patrzeć, jest to potężna opona, ale ponieważ miałem ten pierwszy etap aklimatyzacyjny, gdzie prawie chciałem przejechać no 700 kilometrów, to stwierdziłem, że kurczę, jak ja będę jechał z taką szeroką oponą, to stracę bardzo dużo energii, no bo umówmy się, jazda na takich szerokich oponach generuje bardzo duże opory. I wymyśliłem, że pojadę w takim razie z 4 kołami, nie z 2, tylko z 4. Firma mi zaplotła nowe koła na bardzo szerokich piastach, zwykłe wąskie koła, czyli które miały tam niecałe 2 cale szerokości. No i to było moje przygotowanie, czyli jechałem z 2 kompletami kół, doleciałem tam na miejsce startu, najpierw jeździłem na tych wąskich kołach, później po tym pierwszym etapie aklimatyzacyjnym zmieniłem te koła, trzeba było je też przekręcić tarczę, więc trochę zabawy było takiej sprzętowej i na wulkan te ostatnie 300 km wjeżdżałem już na grubych, dobrych oponach. na tyle było dobre to przygotowanie, że ani razu nie złapałem gumy, co jest jakby dobrym odzwierciedleniem. Bardzo też tutaj przyłożyłem się do tego, żeby właśnie nie łapać gumy, dlatego że złapanie gumy w fatbike'u jest masakryczne. Mam małą pompeczkę, fatbike ma naprawdę szerokie opony. Kiedyś policzyłem, trzeba 700 razy machnąć pompką, żeby napompować oponę. Więc wymyśliłem takie specjalne paski ze specjalnego materiału, który sprowadzałem z Niemiec i to mi zajęło też kilka tygodni sprowadzenie tego, antyprzebiciowe między dętką a oponą, żeby właśnie nie łapać tego kapcia i na szczęście nie złapałem go.
Bardzo dokładnie dokumentowałeś swoją wyprawę, co wiązało się oczywiście z zabraniem ze sobą odpowiedniego sprzętu.
Tak, ale też właśnie ciekawostka, bo poprzednio, bo ja jeżdżę z lustrzanką, i tego sprzętu faktycznie mam dużo, natomiast na tej wyprawie bardzo zredukowałem ten sprzęt do tego stopnia, że na sam wulkan Ojos de Salado podjeżdżałem bez lustrzanki, dlatego że sam aparat to jest ponad kilogram wagi. Wszystko tu zredukowałem, statyw o wiele lżejszy, nawet baterie, które miałem do GPS-a, były specjalne, takie ładowane od razu z USB, że można było podłączyć do powerbanka, nie trzeba było ładowarki, czyli o jedną ładowarkę mniej. I na sam wulkan podjeżdżałem, mając ze sobą dwa telefony z bardzo dobrymi aparatami. Po prostu ja, kupując telefon, kieruję się tylko tym, żebym miał najlepszy, jaki jest aparat na rynku. I GoPro, czyli kamera. I tak naprawdę tylko tymi trzema, czy tylko ja, trzema sprzętami wszystko dokumentowałem.
Ta aklimatyzacja zakończona, rower już prosi się, żeby wsiąść na niego i rzeczywiście zdobyć najwyższe szczyty. Wstałeś pewnego dnia i powiedziałeś, to dziś, druga moja próba podjęcia rekordu.
W pewnym sensie, tylko to może nie tyle, że wstałem, tylko dojechałem, bo musiałem dojechać do hotelu w Copiapo. Tam zmieniłem te koła i przejechałem do jeszcze, żeby utrudnić sobie sprawę, to wymyśliłem, że ten rekord będę robił od poziomu morza, żeby było tak bardzo czysto, czyli od 0 do 6 tysięcy. Więc musiałem jeszcze dojechać do tego morza i dopiero przy tym morzu dojechałem do brzegu morza, stanąłem przy wodzie i powiedziałem, ruszam teraz. W tym momencie fala mnie zalała, a ja wpadłem do wody, wrzuciłem telefon i to też było dosyć wesołe. Także stąd było miejsce startu.
26 litrów, skoro o wodzie mowa, 7 kg jedzenia. Ten cały ekwipunek rowerowy, ile on waży?
Generalnie ten mój sprzęt można przyjąć co najmniej 20-23 kg, 25 powiedzmy. Wody nawet prawie pod 30 litrów, czyli 25-25 powiedzmy to 50, jedzenie 60-65 kg maksymalnie sam ekwipunek, plus rower koło 20, czyli 75 powiedzmy, ja nie przekraczałem 80 kg.
Trzeba było się tam rzeczywiście porządnie zaopatrzyć?
Tak, dlatego jakby problem z wulkanem Ojos de Salado, największy problem wcale nie jest w tym, że to jest wysoko, że trzeba tam wysoko podjechać, tylko w tym, że tam kompletnie nic nie ma. To też jest pustynia Atacama. I od początku do momentu, kiedy podjeżdżamy na ten wulkan faktycznie, jest prawie przez 300 kilometrów nie ma żadnej wioski. Nie ma niczego. Nie kupimy żadnej żywności. Więc na te 300 kilometrów, w czasie których będziemy podjeżdżać do 5000 metrów, powiedzmy do bazy, nie ma nic. I musimy wszystko zabrać. Dziennie możemy założyć, że przejedziemy 50 km, no bo za cały czas w górę podjeżdżamy. No to już z tego wynika, że jest 6 dni podjazdu, bez niczego. Jest jedna możliwość wzięcia wody. Jest posterunek graniczny, on jest tak śmiesznie, bo on jest przed granicą wiele kilometrów. Mniej więcej, powiedzmy, że w połowie drogi mam posterunek graniczny i tam wiem, że mogę nabrać wody. I to jest jedyna możliwość. I to jest największy problem. Trzeba dokładnie wyliczyć każdy dzień. Bo teraz tak, jeżeli się machniemy na niekorzyść i nie zabierzemy odpowiedniej ilości wody albo jedzenia, no to nie będziemy mieli. Jeżeli za dużo, no to też źle, no bo będziemy dźwigać niepotrzebnie. I na przykład tak miałem, że nabrałem wody na tym posterunku i wyliczyłem, że to mi starczy na 7 dni, czyli 7 razy 4, 28 litrów wody musiałem wtedy wziąć. I to było naprawdę dużo. To była duża wysokość, bo to już 4000 metrów. I też przekalkulowałem sobie tak, że po co ja będę zabierał całą tą wodę na te 5000, skoro ja później będę wracał. Więc zrobiłem sobie po drodze depozyt. Ukryłem go gdzieś za kamieniem, 6-litrowy depozyt, żeby go niepotrzebnie taszczyć, ale żebym miał wodę na powrót. Więc cała to logistyka, cały czas myślenie, liczenie, obliczanie. To jest bardzo istotne.
Jak wyglądał podjazd na sam wulkan, czyli już ta szczytowa próba pobicia rekordu?
Znaczy ten podjazd sam na ten wulkan? Tak jak mówię, startuję z poziomu zero. I to jest tak, poziom zero, mam 80 km do tego miasta, akurat do tego hotelu, w którym miałem rower, więc tutaj no, mam wszystko. Tu nabieram, zabieram całe jedzenie. Jedzenie było tylko i wyłącznie liofilizaty, nic innego nie miałem. Nawet bułeczki nie miałem. Nie, przepraszam, bułeczkę miałem na pierwszy dzień. Natomiast tak miałem na każdy dzień, tutaj było liczone, no było 28 liofilizatów miałem. Liofilizat to jest taka torebka z suszoną żywnością, ryż na przykład z warzywami, ryż z mięsem, no schabowy może akurat nie, bigos, zalewamy to wrzątkiem, zamykamy i nagle się robi jedzenie wysokokaloryczne, to jest jakby najlepsza rzecz, to jest używane przez himalajstów i przez podróżników. Jest to bardzo fajna żywność, bardzo dobra, bardzo najlżejsza jaka jest, no ale droga niestety. Więc rano jadłem jedną torebkę, wieczorem jadłem jedną torebkę, w środku dnia miałem paczkę ciasteczek i każdy dzień był dokładnie tak samo, więc to też było trochę nużące, bo przez prawie 2 tygodnie, no a tam 12 dni w sumie to wyszło, jadłem non stop, dzień w dzień, mniej więcej to samo, co prawda te smaki były inne. Więc pierwsze 4 dni to był podjazd do tego posterunku. Na posterunku miałem nocleg, później miałem 3 dni do bazy. W bazie na 5, baza to jest tak jak pod Everestem, pod K2 wszędzie mam bazę, tak, że stamtąd ruszają wspinacze. I tam też jest taki płaskowyż, gdzie są rozbite namioty i są inni też wspinacze, którzy tam wchodzili, trekkerzy, bo ten szczyt jest stosunkowo łatwy. Także tam musiałem dotrzeć z tym wszystkim, także ten cały bagaż, tą całą wodę musiałem zatargać tam. I to było najgorsze, bo te ostatnie metry były faktycznie no, masakrycznie ciężkie. Pamiętam, jak tam dojechałem, to wszyscy trekkerzy się zebrali i zaczęli bić mi brawo, że dojechałem, bo widzieli mnie po drodze, jak podjeżdżałem. Niektórym widziałem przez 3 dni, znaczy 3 dni temu widziałem i oni mnie tak mijali cały czas, bo oni gdzieś tam sobie jeździli samochodem. Dojeżdżam do tej bazy, zostaje jeden dzień aklimatyzacyjny, czyli się dostosowuje do wysokości 5250 metrów. W czasie tego aklimatyzacyjnego dnia sobie robię taki mały wypad 200 metrów w górę i zjeżdżam, też troszkę aklimatyzacyjnie. I jeszcze jeden dzień chciałem zrobić aklimatyzacyjny, ale dostałem informację, bo miałem kontakt ze światem przez spota. Spot to jest takie urządzenie, taki komunikator satelitarny, bo tam oczywiście zasięgu telefonii komórkowej nie ma, a już tym bardziej internetu, więc jedyny kontakt jaki ze światem miałem to przez to urządzenie, więc dostałem od żony, dostawałem codziennie prognozy pogody. No i mówi, że muszę atakować jutro, dlatego że pojutrze się zmienia drastycznie pogoda. A na Ochosie jakby największą taką przeszkodą jest wiatr, potężny wiatr, tam wieje do 60-70 km na godzinę. I właściwie on rozdaje karty, bo większość ludzi, znaczy nie wchodzi raz z powodu wysokości, ale 2 z powodu wiatru. Więc jakby o jeden dzień trochę przyspieszyłem sobie ten wjazd. No i później tak naprawdę był atak, piekielnie ciężki. Oczywiście ten atak jest na lekko, na samym rowerze jadę, mam maleńką sakwę z jakąś wodą, batonami, to wszystko. I mozolny, pobudka przed wschodem słońca, piekielnie zimno, ujemna temperatura oczywiście. I mozolny podjazd, bardzo ciężki, bo szczególnie ten pierwszy odcinek jest bardzo piaszczysty, bardzo, bardzo trudno było go przejechać. Jakieś 400 metrów jechałem w 1,5 godziny, żeby faktycznie przejechać to rowerem, a nie przepchać ten rower. No i po kolei zdobywanie wysokości, dojechanie do Refuge Tejos, to jest taki schron, taki barak na wysokości 5800 metrów, jest to jeden z najwyżej położonych w ogóle na świecie schronów. I stamtąd ostateczny atak, bo 5800, 5900, czyli tam, gdzie dojechałem 4 lata temu. No i niestety kończę swoją podróż na 5930 metrów. Dalej się nie da wjechać. Jest piach, rozryty teren. No jest to niemożliwe.
Co się stało, że się nie udało?
Znaczy tak, tam drogi oczywiście nie ma już żadnej. Liczyłem na to, że ten teren będzie troszkę bardziej twardy i wydawało mi się, że jak 4 lata temu byłem, to był ten teren bardziej twardy. Bardziej by się dało tam jechać. Natomiast zaniepokoiło mnie w czasie podjeżdżania, że minęli mnie dwaj motocrossowcy, czyli motocykliści na takich bardzo terenowych motorach. I w momencie, kiedy ja tam byłem, kiedy właśnie podjechałem na 5930, to minął mnie jeden, no po prostu jak na zawołanie, i on przejechał, wjechał wyżej, jadąc na pełnym speedzie, z jego tylnego koła po prostu leciał taki snop piachu i ziemi. On po prostu rozwalał całą tą drogę. Więc jeżeli oni tam sobie jeździli, tak trenowali cały czas, a może trenowali do kolejnych rekordów wysokości, no to po prostu to wszystko zostało rozryte. To wszystko było miękkie. Tam się zapadała noga prawie po kostkę. Kiedyś tego nie było. Wtedy, kiedy jak ja tam byłem, to nie było. Nie wiem, czy teraz nawet samochód będzie jakiś tam w stanie podjechać, bo jest tak luźny teren. Także trudno powiedzieć. Może jakieś padające, bo w końcu kiedyś tam padają deszcze, padające deszcze rozwaliły no, tą twardą ścieżkę, tak, no bo to mówimy o ścieżce. Także no, jest to niemożliwe, absolutnie jest to niemożliwe, żeby wjechać tam rowerem teraz.
Można powiedzieć, że już byłeś w ogródku, już witałeś się z gąską, że to była ta w żargonie sportowym ostatnia prosta?
Tak. Szczególnie, że, bo jakby cały klub polegało na tym, że musiałem przejechać jakieś 70 metrów w pionie i dalej się teren wypłaszczał, dalej było bardziej płasko, dalej było możliwość jechania. No ale trzymając się swoich zasad, nie dało się tam przejechać rowerem, dlatego w odróżnieniu od tego 4 lata temu, bo 4 lata temu obróciłem rower i po prostu zjechałem, jakby obraziłem się na tą górę, natomiast teraz zostawiłem rower i przeszedłem te 70 metrów i przynajmniej na piechotę zdobyłem sobie 6 tysięcy metrów, tak żeby mieć prywatnie no, takie wejście zaliczone 6 tysięcy.
W jednym z wywiadów podkreślałeś, że te końcowe 20 kilka kilometrów było ekstremalnie trudne, że w zasadzie oddychałeś rozrzedzonym powietrzem, w którym zawartość tlenu jest dwukrotnie mniejsza niż na poziomie morza.
Tak, no właśnie, tu jest ten największy problem dla rowerzysty, dlatego że tak, jeżeli mamy trekera, czy pieszego, który sobie wchodzi na dużą wysokość, czyli powyżej 5000 metrów, to on może sobie regulować swój oddech, bo wszystko się sprowadza do naszego oddechu, czyli do szybkości, w jakiej oddychamy. I jak człowiek na piechotę idzie, to po prostu może zwolnić i dzięki temu zwolni się jego tempo i może wolniej oddychać, spokojnie. Natomiast rowerzyści tak nie mają. Dlatego, że rower, żeby jechać, żeby utrzymywał równowagę, korzystając z efektu żyroskopowego, musi utrzymywać minimalną prędkość. A ta prędkość to jest co najmniej 3 km na godzinę. To i tak jest bardzo niewiele. Nie każdy to potrafi, ale ja jakby nauczyłem się tego, czyli jechanie bardzo, bardzo wolno, żeby utrzymywać tą równowagę. Ale to i tak jest duży wysiłek. Rower waży powiedzmy 20 kg, więc my to targamy ze sobą. Czyli mamy te 20 kg, musimy jechać prędkością 3 na godzinę. I to wygląda tak, że na wysokości 5000 metrów ja się zatrzymuję co nawet 30 metrów, co 20 metrów, żeby złapać oddech. Bo najgorzej jest, bo mięśnie chciały, bez problemu, one się nudziły, one mówiły jeszcze, jeszcze. Tylko jeżeli przesadziłem, a zdarzyło mi się to 4 lata temu i zdarzyło mi się raz tutaj, że przesadziłem i w pewnym momencie tak szybko zaczynam oddychać, tętno jest, nie wiem, na poziomie 150-160 na minutę, nie jestem w stanie złapać oddechu. Płuca oddychasz i czujesz, że zaczyna się mdleć. I tu jest problem z tą granicą. Gdzie jest ta granica, no powyżej której co najmniej stracimy przytomność? Nie wiem, czy umieram wtedy, czy nie. Wolałem tego nie próbować. Dwa razy dotarłem do tej granicy i to było tak, że czuję, że mdleję. Czuję, że w tym momencie zaczyna mi się kończyć, więc siadam na ziemi, żeby nie upaść. Tak? No bo zemdleję, jak zemdleję, to upadnę, mogę sobie głowę uderzyć o kamień. I w ostatniej chwili w obu tych przypadkach wyszedłem z tego, ale to była taka czerwona lampka mocna, bo nie wiem, może bym tylko zemdlał, bym poleżał trochę i bym odzyskał świadomość, a może bym nie odzyskał tej świadomości. I to jest największa trudność. A szczególnie, że te mięśnie chciały, no jeszcze raz, przecież podjedziesz. Te stromizmy były tak duże, że czasami trzeba było wygenerować bardzo dużą moc na nogach, żeby przejechać. Prawda? No jak mamy bardzo stromy odcinek taki, no to szybko przejeżdżamy, żeby wjechać na coś, co już mniej nachylone jest. A tutaj nie można było. W momencie, jak się zatrzymuje, no to z kolei jest problem, bo później jest trudno ruszyć. Więc lepiej byłoby cały czas jechać, na przykład bardzo wolno. Ale nie da się wolniej jechać niż 3 na godzinę. A ta jazda 3 na godzinę kosztuje bardzo dużo, nie energii, tylko bardzo dużo kosztuje bardzo dużo układ wydolnościowy, czyli płuca i serca. Tutaj był jakby największy problem.
Niedosyt był ogromny?
Troszkę gdzieś tam tyle głowy się spodziewałem, że tak może być, więc to nie było takie zaskoczenie, że jestem tym totalnie zaskoczony. Ale tak, niedosyt był bardzo duży, bo przynajmniej te 6 tysięcy metrów chciałem przekroczyć. Bo był plan minimum, plan optimum i maksimum, może tak. Czyli pobicie rekordy, a plan minimum był wjechanie wyżej niż 6000 metrów. No i to się nie udało.
Nie udało ci się pobić światowego rekordu wysokości, na jaką wjechał rowerzysta, ale udało ci się pobić twój osobisty rekord.
Tak, i praktycznie jestem tego pewien, że jest to rekord polski, bo nikt wyżej nie wjechał na rowerze, faktycznie wjeżdżając z rowera.
5930 metrów.
Tak jest, także zapraszam do pobijania.
To, co osiągnąłeś w Chile, to twój sufit, jeśli chodzi o wysokość. Czy planujesz kolejne wyzwania?
Plany mam zawsze. Czy jeszcze wyżej? Na razie myślę, że nie. W najbliższym czasie nie mam planów na podjeżdżanie wyżej. Na pewno nie da się tego zrobić tam. Natomiast ja w swoim katalogu mam taki cały katalog celów. Na pewno mam inne 5000-tysięczniki. Także na pewno muszę wrócić w Himalaje, bo tam najprościej i najwięcej jest przełęczy, przede wszystkim przełęczy, na które się podjeżdża. Chciałbym pojechać też do Tybetu, w którym nie byłem, do którego bardzo trudno wjechać, więc nie wiem, czy się uda. Ale dużo, dużo tych planów mam, tylko powiem szczerze, że nie wiem, który będzie pierwszy do końca.
Z perspektywy tych dwóch wypraw dało się zrobić coś więcej? Miałeś coś takiego w głowie, że rozegrałbyś to jakoś inaczej już teraz?
Na pierwszej wyprawie tak miałem, właśnie, że jeszcze szersza opona by mi tam pomogła. No i to zrobiłem, że mniejszą wagę jakbym miał. W sensie, że wcześniej może bym był bardziej świeży, w sensie miałbym lepszą kondycję, bo bym się tak nie zajechał, tak, jeżdżąc za dużą wagą. Teraz zrobiłem to, uważam, wszystko perfekcyjnie, nic bym tutaj, nie mam co zmienić, także... Także mam tę świadomość, że zrobiłem wszystko, co mogłem, z mojej perspektywy oczywiście. I tu nie mam sobie nic do zarzucenia, także tutaj pod tym względem jestem szczęśliwy.
Widoki na szczycie zapierają dech w piersiach?
Tak, są oszałamiające, bo są na pustynie też. Są na pustynie, gdzie są jakieś inne stożki, gdzie są inne wulkany. No i to pustkowie. Zupełnie inaczej niż w Himalajach, bo w Himalajach te szczyty są stromsze, są granie, widać skałę, natomiast tutaj nie widać. Te wulkany są łagodne, to są po prostu takie stożki, nie zawsze regularne, tak jak to sobie wyobrażamy, że wulkan jest regularny, większość nie jest regularny, ale widoki są przepiękne i do tego jeszcze leżący gdzieniegdzie śnieg.
Jakieś ciekawe historie spotkały cię podczas bicia rekordu?
Znaczy tak, wcześniej, w czasie, właśnie, bo w sumie o tym nie opowiadałem, wcześniej jak robiłem tą aklimatyzację, to jeszcze miałem takie mniejsze cele. I tak, mniejszym celem było wjechanie na dwa wulkany o wysokości ponad 5000 metrów, dlatego że tak, raz, że chcę sobie pobić ten 6000 metrów swoje, tą magiczną granicę, ale też mam taką, prywatnie chcę wjeżdżać na 5000-tysięczniki. Tak jak ludzie zdobywają 8000-tysięczniki, to ja chcę zdobywać 5000-tysięczniki na rowerze. I dwa mi się udało wjechać na nie. I szczególnie jeden, czyli wulkan Ojagle, który atakowałem z wioski o tej samej nazwie, na wysokości 3700 metrów, był szczególnie istotny, bo 4 lata temu też go próbowałem atakować, nie zdołałem, zatrzymałem się tam na wysokości 4400 metrów. Do końca nawet nie umiem powiedzieć dlaczego, bo mi tak intuicja coś mówiła, że powinienem zawrócić i faktycznie wtedy trafiłem do szpitala, wtedy się okazało, że jestem chory. Więc tutaj miałem trochę rozrachunki z tą górą i tu byłem faktycznie szczęśliwy, bo udało mi się podjechać na 5050 chyba metrów, także kolejna wysokość 5000, a drugi wulkan Toco o tyle był ciekawy, że musiałem zdobyć specjalne zezwolenia, żeby na niego wjechać, dlatego że on się znajduje na terenie obserwatoriów astronomicznych, tam są anteny. W ogóle na pustyni Atacama znajduje się największa ilość różnego rodzaju teleskopów i urządzeń do badania nieba, dlatego że tam są najlepsze warunki do tego. Oczywiście te teleskopy są montowane na dużej wysokości, czyli 5000 metrów. I tam jest taki wulkan Chajnantor, który również próbowałem zdobyć 4 lata temu i nie zdobyłem go, dlatego że mnie zatrzymano i tak aresztowano i wydalono z tego terenu, dlatego że nie wolno tam przebywać bez zezwolenia. W tym roku próbowałem zdobyć zezwolenie na ten wulkan, nie dostałem go. Sprawa była tak skomplikowana, że oparła się nawet o ambasadora i nasz ambasador się to zaangażował. Przez niego to było wszystko robione. Dostałem zgodę na wulkan Toco, On ma 5000, tam 150. Jest możliwość wjechania, jest droga na wysokość 5100 metrów. Tak, on jest wyżej, 5000, przepraszam, on ma 5400 chyba. A ja wjechałem na 5100 i to była moja siódma wysokość zdobyta na rowerze zgodnie z tym stylem moim, czyli bez pchania, bez ciągnięcia. I na wulkan Ojagle wjechałem też z poziomu morza, więc to no z tego... Z tych dwóch jakby celów jestem bardzo szczęśliwy, nawet chyba najbardziej. Chyba bardziej niż z wjechania jeszcze wyżej na ten wulkan Ojos de Salado.
A jaka była najbardziej niebezpieczna przygoda, jaka spotkała cię podczas wszystkich twoich wypraw?
To jest wspomniana wyprawa w 99 roku, Karakoram Highway, czyli Kashgar, Islamabad. Myśmy jechali przez tereny talibów. Wtedy... Nie było tego słowa w ogóle, talib, ale to było pogranicze z Afganistanem. Jechaliśmy dokładnie wzdłuż granicy i poniżej, pomiędzy Gilgit a Islamabadem, dlatego tam rowerzyści nie jeżdżą, dlatego że tam było niebezpiecznie. To było w przewodniku jasno napisane, żeby nie jeździć, przejechać to autobusem. Ponieważ no dla mnie to bardzo istotne jest, mówię, musi być od początku do końca zrealizowane wszystko i to przejechaliśmy. No i faktycznie tam ludzie chodzą z bronią, po prostu, z kałachami, z pistoletami zatkniętymi za pasek, no po prostu każdy tam miał broń, oczywiście facet, człowiek, mężczyźni, bo kobiet nie było na ulicy nigdzie, to jest Pakistan, kraj muzułmański mocno. I tam było tak, że wieczorem, ja się kiedyś tam wybrałem wieczorem, żeby zadzwonić, bo to były czasy jeszcze, kiedy się dzwoniło z telefonów taki stacjonarny. No i też mijał mnie jakiś człowiek i udał, że mi wbija nóż w brzuch. Taki żarcik był, bo właśnie to jest tam normalne,
no,
że tam...
No tobie pewnie do śmiechu nie było.
No, delikatnie mówiąc. Więc tym, że tak, zagrożenia jako takiego faktycznego nie było, ale byliśmy... Aha, no... Poza tym, że dzieciaki nas oczywiście obrzucały kamieniami, to jest jakby już standard tam był, więc trzeba było uważać na głowę. Najważniejsze, żeby głowę nie dostać w oczy. No, zostałem okradziony i to w czasie jazdy, też ciekawostka, że podjeżdżając pod górę, akurat moi dwaj towarzysze uciekli do przodu, także ich nie widziałam. Dzieciaki mnie obskoczyły, otwierały sakwę, wyciągały co chciały, a ja się nie mogłem od nich odpędzić. Byliśmy tak zdesperowani, że już weszliśmy do sklepu z bronią i zaczęliśmy oglądać po prostu pistolety. Chcieliśmy kupić jakiś jeden pistolet, ale stwierdziliśmy, że my wyciągniemy ten pistolet, a oni wyciągną kałacha, więc to był oczywiście średni pomysł, więc to sobie odpuściliśmy. Natomiast to nie było realne zagrożenie, to było takie bardzo psychologiczne, bardzo niefajnie się tam czuliśmy. Natomiast w czasie tej wyprawy, schodząc z tej przełęczy Mazeno Pass 5400 metrów, na wskutek złych informacji, które nam podali inni, no mało nie zginęliśmy, bo zaczęliśmy schodzić po lodzie, nie mając raków, nie mając liny, na dole była szczelina i właściwie jeden zły ruch każdego z nas by się zakończył śmiercią w tej szczelinie. Zaczął padać śnieg, w dodatku wylądowaliśmy, w ogóle nocleg mieliśmy na 5000 metrów, nie będąc zaaklimatyzowanym do tego. I to było takie miejsce i czas, kiedy byłem najbliżej no, niebezpieczeństwa. No i zdecydowanie nie polecam czegoś takiego robienia.
A najbardziej niesamowity z tych 52 krajów, które przejechałaś na rowerze?
Etiopia.
Dlaczego?
Bardzo egzotyczna, bardzo różnorodna, bo jest tam pustynia, jest niezwykła pustynia Danakilska, jedna z najbardziej niezwykłych. Jest tam wulkan i to czynny na tej pustyni. Jest tam, są miejscowe takie plemię, które jest nieprzyjaźnie dosyć nastawiono do turystów, co jest takie dosyć egzotyczne teraz. Jest niesamowita roślinność jakby pozostałej części kraju. Na dole z kolei są słynne doliny Omo. Myśmy tam akurat nie byli w ogóle. Są wysokie góry, bo czterotysięczniki. Tam wszystko jest. Jest no niesamowity kraj z niezwykłym jedzeniem, dosyć niedobrym, bo tam jest injera, takie placki kwaśne, które są po prostu niedobre, no nie wszystkim to smakuje, może w ten sposób. Bardzo trudne do podróżowania kraj, z ciekawą historią, o której opisuje w Imperium, w książce Imperium Kapuściński, z dyktatorem, który panował 40 lat i to w ogóle to co się tam wydarzało, to jest niesamowite. Więc to niesamowity kraj i historycznie, jedzeniowo i krajobrazowo trudny, bo tam dzieci po prostu rzucają regularnie we wszystkich rowerzystów kamieniami. Jeszcze bardziej niż w Pakistanie. Są dwa takie kraje, w których się rzuca kamieniami, to jest normalne. Niestety do obu trafiłem. Ostrzegano nas przed tym, więc nie miałem pretensji do dzieci. Nawet zabraliśmy proce, żeby nie strzelać, ale... nie mieliśmy umiejętności, więc trzeba było kamieniami rzucać, niestety. Także straszny pod tym względem. Także to jest jeden kraj, natomiast drugi kraj to jest Izrael. Kontrowersyjny kraj, ale bardzo mały kraj ze wszystkimi krajobrazami, z trzema różnymi morzami, z rafami, z Morzem Martwym, którego nie ma gdzie indziej, najbardziej zasolonym, z dużymi górami, z zielenią, z piękną pustynią, z niesamowitą historią, z miejscami, które właściwie są obecne w naszej historii. No każdy słyszał o Jerozolimie i wielu innych. Byłem tam 3 razy. Niesamowity, naprawdę niesamowity kraj.
Ostrzysz sobie zęby w najbliższym czasie na wyprawę w jakieś miejsca?
Państwo, no jakby było, to bym pojechał. Znaczy dobra, Australia, tam jeszcze nie trafiłem.
Pozdrawiamy
na pewno.
Rafała Jurkowlańca, który był moim gościem w podcaście, który opowiadał o swojej rowerowej wyprawie właśnie na Antypody.
Dokładnie, śledziłem ją również, Rafała. Australia i myślę, że Antarktyda. Trudny, bardzo drogi kraj, znaczy kraj, miejsce. Drogie, bardzo trudno tam dotrzeć. Znaczy, no bardzo drogo jest tam dotrzeć, o tak, mówiąc wraz. Natomiast na pewno bym chciał tam sobie pojechać. Znaleźć się na biegunie południowym, bo tam akurat można nawet polecieć sobie samolotem, więc nie trzeba wcale dochodzić piechotą, bo akurat piechotą może bym nie chciał tam iść. Lubię jednak te gorące kraje.
Patrzę tutaj kątem oka na to, co przeniosłeś ze sobą. Kolorowa okładka to twoja książka.
Tak.
To prezent dla mnie, czy chciałeś się tylko pochwalić?
Prezent. Nie, no prezent. Oczywiście, że prezent. GoPrower, poradnik podróżnika rowerowego.
A dziękuję bardzo.
Proszę. To jest mój efekt moich właśnie 20 lat jeżdżenia na rowerze. Podróżowania.
Marcin, życzymy ci kolejnych 20 wypraw niesamowitych. Będziesz mógł przyjść po raz kolejny do studia i opowiedzieć wiele ciekawego naszym słuchaczom. 2 te próby pobicia rekordu nie udały się, ale sam mówisz, że jest to niewykonalne i to już siła wyższa, już
znaczy,
niezależnie od nas.
Oczywiście można próbować gdzie indziej zawsze.
Marcin Jakub Korzonek był gościem podcastu Jak nie zwiedzać świata.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i zobaczenia gdzieś na trasie, na rowerze.
Wszystkiego dobrego. My słyszymy się w kolejnym odcinku. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do odwiedzenia facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata, do zaglądania na Spotify i YouTube. Dziękuję. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.